Gdzie grasuje bogaty potwór? W Loch Biznes. Żałosne. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to Biznes 2.0, czyli ten program, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy zastanawiać się, jak położyć swój biznes, jak to zrobić, żeby biznes nie wyszedł, doprowadził Cię do bankructwa i był tragiczny w skutkach. W ostatni czwartek opublikowałem odcinek, w którym pokazałem Wam 14 rzeczy, które przedsiębiorcy początkujący robią źle. Mogą to być przedsiębiorcy, którzy po raz kolejny początkujący są, tak, ponieważ robią na przykład trzeci swój biznes, dwa im nie wyszły. A być może nawet ktoś od 10 lat robi biznes i jakoś on idzie, ale przez te błędy nie idzie dużo lepiej. I dzisiaj będą kolejne błędy, ponieważ razem przygotowałem listę aż 28 tego typu błędów, bo pracując od lat z przedsiębiorcami, nieraz ich konsultując, ucząc i tak dalej, no i oczywiście samemu robiąc biznesy od 20 lat i popełniając wszystkie prawie, że te błędy, o których mowa, dorobiłem się właśnie takiej listy i po to chcę o niej pogadać z Tobą, żebyś nie robił lub nie robiła tych błędów, ponieważ oszczędzi Ci to kasy, czasu i nerwów i doprowadzi dzięki temu do szybszego sukcesu. Jeżeli nie widziałeś tamtego odcinka, nie ma najmniejszego problemu, ponieważ nie jest to żadna chronologia, że są, nie wiem, błędy od 1 do 14 i od 15 do 28, nic z tych rzeczy. Są to dwa zupełnie niezależne odcinki, więc później oczywiście, jeżeli tamtego nie widziałeś, to zapraszam Cię do jego obejrzenia, ponieważ są to inne błędy, więc dlatego rozbiłem to na dwa odcinki, żeby nie było tego za długo i dlatego dzisiaj dodatkowo, bo normalnie w ten dzień na tym kanale nie jesteśmy, ale jednak dzisiaj dodatkowo kolejny odcinek po to, żeby było jeszcze więcej wiedzy. Na początku informacja, że już wkrótce, w środę 27 września o godzinie 20 prowadzę dla Was live'a, bezpłatnego oczywiście, i na tym live'ie zaatakujemy ten dzisiejszy temat z drugiej strony, czyli pokażę Wam nie jakie są błędy przedsiębiorców, tylko co trzeba zrobić, jakie jest kilkanaście zachowań przedsiębiorcy, które, czy taktyk, które spowodują, że Twój biznes będzie działać szybciej, lepiej, sprawniej i po prostu więcej zarabiać. I o tym będzie ten live. Więc ze swojej strony obiecuję mnóstwo przydatnej wiedzy i również moduł Q&A, ponieważ po tej części mojej będziemy mogli sobie pogadać. Także zazwyczaj tego typu live'y, merytoryczna część trwa około godziny, a później jeszcze przez 3 godziny możemy sobie siedzieć i gadać, co też zapewne tym razem również zrobimy, więc zachęcam Cię gorąco, zarezerwuj swoje miejsce już teraz, linka masz pod tym nagraniem, dołącz do nas. No i co? Jeżeli chcesz poznać języki obce, instytutlingwistyki.pl, tam mamy 10 kursów językowych dla Ciebie. Możesz się nauczyć języka do stopnia komunikatywnego w 3 miesiące. Uważam, że to jest dobry start. Jednocześnie daje to takiego kopa do dalszej nauki, że aż się chce bardziej. Natomiast jeżeli z kolei nie chce Ci się płacić ZUS-u i wysokich podatków, to wejdź na sekretyspółek.pl. Tam Ci wyjaśnimy, jak się w Polsce prowadzi biznes bez ZUS-u, bez dziwnych konstrukcji oczywiście prawnych i tak dalej, tylko normalnie, legalnie, tak jak trzeba, a płacąc jednocześnie podatki dochodowe wyłącznie 9%, bo tak się da, a nawet tak się powinno, jeżeli nie chcesz marnować pieniędzy. No i oczywiście co jeszcze? Ekspertia.com.pl, a na niej książki dla dorosłych i dla dzieci, na przykład seria Klan Zwierzaków, czyli książki, w której różne zwierzaki ruszyły na podbój świata biznesu, ucząc się inteligencji finansowej. Myślę, że Twoje dzieci będą wdzięczne, jeżeli coś takiego będą mogły sobie przeczytać. Dobra, zaczynamy zatem. Pierwszy błąd przedsiębiorców na dzisiaj to jest zakładanie firmy przed walidacją pomysłu. Czyli mam pomysł, jakiś produkt lub usługa, tak, będę robić masaże, oryginalne masaże z dojazdem do klienta, to idę zarejestrować firmę. To jest błąd. Wielokrotny błąd. Po pierwsze, nie jest to konieczne nawet, bo można już w Polsce prowadzić firmę, działalność nierejestrowaną do jakiegoś tam obrotu, to już sobie trzeba sprawdzić, tam jakiś symboliczny jest ten obrót, no ale wystarczy, żeby sprawdzić pomysł. A duża część pomysłów nie działa i nigdy nie zadziała. Więc po co rejestrować firmę i wtedy sprawdzać pomysł, który może nie zadziałać i wtedy całe to rejestrowanie firmy stanie się zbędnym krokiem. Bez sensu. A nawet jeżeli masz coś, co musisz sprzedać na fakturę, bo jest taka ustawa, że nie możesz w nierejestrowany sposób tego zrobić, to dogadaj się z kolegą, z wujkiem, który ma firmę, żeby on ci to zafakturował, jak będziesz mieć jednego czy dwóch klientów i tyle. A ludzie cisną. Zakładam teraz spółkę. I on siedzi, zakłada spółkę, a jeszcze nie sprawdził, czy w ogóle jego pomysł ma sens, albo nawet nie ma pomysłu. Będę przedsiębiorcą, to idę założyć firmę. Spokojnie, za firmę się płaci, zwłaszcza jak, nie daj Boże, zamiast spółki założyć klasyczną, no to jeszcze zapłacisz od razu ZUS. ZUS nawet mały tak zwany i tak jest duży, więc koszty są, księgowość niezależnie od formy działalności będzie. No i po co to? I po co to, jeżeli się okaże, że pierwszego klienta to ty w ogóle przez 2 miesiące pozyskujesz? Czyli pod koniec drugiego klienta, drugiego miesiąca będziesz mieć pierwszego klienta, dopiero jakaś kasa wchodzi, to może wejść w nierejestrowany sposób, to może wejść przez firmę kolegi, obojętnie, no, ale bez sensu jest od razu rejestrować firmę bez sprawdzenia pomysłu. Najpierw pomysł, potem formalności. Drugi błąd przedsiębiorców na dziś to jest tworzenie nieskalowalnego biznesu. To nie musi być błąd, jeżeli nie chcesz skalować biznesu, czyli jeżeli stwierdzasz, chcę być tylko ekspertem, czyli chcę być masażystą, tak, albo lekarzem, chcę robić tylko to, przyjmować klientów na godziny, to mi pasuje, wiem, jakie są tego minusy, że jak wyjadę na wczasy na 2 tygodnie, to przez 2 tygodnie nie zarabiam nic, ale to mi pasuje. Jeżeli to jest ok, to spoko. Natomiast mnóstwo ludzi robi tak w sposób zupełnie nieświadomy. Oni tego nie rozumieją. Tak? No bo przychodzą często, zazwyczaj się przychodzi do biznesu z etatu i etat przecież na tym polega, że się wymienia czas na godziny. Co ja gadam? Godziny na pieniądze. Czas na pieniądze, tak? Za godzinę dostawał tyle i w biznesie chce robić tak samo. Czyli robię szkolenie na przykład. W sobotę od 10 do 18, 8 godzin, wejściówka jest tyle i tyle. Tu już jest większa skala, bo może przyjść więcej osób. To już jest plus, w przeciwieństwie do konsultacji jeden na jeden. Natomiast ja wolę pogadać w internecie i żeby 100 tysięcy osób na raz to obejrzało, no nie? Bo każda z kolejnych osób, które ogląda ten odcinek, nie powoduje, że ja wydaję choćby minutę więcej. Czyli to się nazywa skalowalność. Tak samo wolę mieć książkę niż konsultację. Zamiast siedzieć z tobą, sorry, ale zamiast siedzieć z tobą i ci przekazywać 100 metod na zarządzanie sobą w czasie, to wolałem napisać książkę. Bo dzięki temu taką książkę już ma kilkanaście tysięcy osób w swoim domu i kolejny milion może sobie ją kupić. Mam nadzieję swoją drogą, że tak się wydarzy kiedyś. W każdym razie nielimitowalna skalowalność, tak? Jak zabraknie nakładu, ktoś z naszej firmy zadzwoni do drukarni, że kolejnych 4000 sztuk na przykład wydrukować, za miesiąc trafi to do magazynu, ktoś inny obsługuje płatności, system sam obsługuje sklep, sam zatwierdza, ludzie wysyłają. Ja już nie tykam tego, żeby kolejne 4000 osób się nauczyły zarządzania czasem, to ja nie poświęcam już ani minuty. Jedyne, co muszę robić, to co tam parę nakładów, odświeżać tę książkę, żeby sprawdzić, czy coś tu może trzeba dodać, zmienić. No to jest raptem raz na rok, dwa i tyle. I trwa to jeden dzień. Więc to tyle. Widzisz, a jakbym robił konsultacje z zarządzania czasem dla menedżerów firm, no to ile by mi za godzinę zapłacili? Niechby to było super, że nie wiem, zapłaciliby mi 2000, bo by stwierdzili, o, jak tu taki gość znany, coś tam, to zapłacimy więcej. No ale dobra, to ile tych godzin mogę zrobić? Żeby się nie zajechać, mieć życie, dojechać do tej firmy i tak dalej, być tam, no bez sensu, bez sensu. Także skalowalność, więc tworzenie nieskalowalnego biznesu, czyli w zasadzie to nie biznesu, tworzenie firmy, bo właśnie biznes na tym polega, że jest skalowalny, że jest jakiś produkt lub usługa, czego może być więcej. I oczywiście to się wszystko przeplata, tak? Bo ktoś może powiedzieć, no Maćku, no ale przecież ty tu jesteś i jednak gadasz, tak? Czyli zrobiłeś program, kanał, no i nagrywasz. Co tydzień jest nowy odcinek. To jednak dalej coś robisz. Owszem, ale po pierwsze, jakbym przestał, to dochód by nie spadł do zera. Zdecydowanie nie. Trochę by na pewno spadł, ale nie spadłby do zera. Z tych rzeczy, które promuję właśnie tym Bentleyem. Teoretycznie mógłbym oczywiście też to zlecić i prowadzić innego gadacza tutaj. Są takie kanały, które to robią. Tak, jest kanał sportowy, gdzie gadaczy jest chyba 4 czy 5, albo i jeszcze więcej. No i działa to. Natomiast no ja to lubię. Ja to lubię i to robię. I to jest skalowalne w jakimś sensie. W sensie, że 4 razy w miesiącu jest nagranie. A tak naprawdę to oznacza 400 tysięcy wyświetleń. Więc jak na 4 godziny pracy, to uważam, że skala jest niezła. I tak samo, jeżeli ty chcesz być dentystą, to nie oznacza, że ten model dentystyczny jest nieskalowalny sam przez się, przez to, że ty nie wyrwiesz 1000 zębów w miesiącu. Bo może to zrobisz, tak? Czyli może stwierdzisz, to ja przez 4 godziny dziennie będę sam dentystą, bo to lubię, mam wtedy flow, rozwijam się w tym. A ogólnie to założę klinikę dentystyczną, zatrudnię 7 innych dentystów, kupię im sprzęty i tak dalej. Czyli wtedy model jest skalowalny. Tak? Z jednej strony jesteś ty i mimo, że ty robisz samemu też na godziny czy na klientów, to oprócz tego zatrudniasz innych, którzy robią jeszcze więcej i robią tą skalę. Czyli to nie jest tak, że ty na upartego nie zrobisz nic skalowalnego. Nieskalowalnego. Bo tak się oczywiście nie da, tak? No nawet Tim Cook w firmie Apple zarządza ludźmi i to jego zarządzanie, no to też polega na tym, że on tam gdzieś jest, na jakimś callu, na jakimś spotkaniu, on tam fizycznie jest. Jakby go nie było, szłoby gorzej. Więc w sumie musi być. Ale wszystkie inne rzeczy są tak skalowalne, że można wyprodukować o 1 000 000 iPhone'ów więcej i dalej będzie dobrze. Czyli problem jest w tym momencie, kiedy twój biznes nie ma żadnego skalowalnego elementu. Czyli on jest zaprojektowany tylko jako w sumie twój etat. Nawet jak lepiej płatny. To dalej to jest twój etat. Wszystko zależy od ciebie. Jakbyś zachorował, nic nie będzie z tego. Jakbyś nie chciał pracować albo wyjechałbyś na wczasy, nic nie będzie. To wtedy nawet prowadzenie firmy jest gorsze od etatu. Bo pracownik etatowy jak jedzie na wczasy, no to ma umowę i ma jakieś wynagrodzenie w tym czasie, albo jak ma L4, no to tak samo. A taki pseudo biznesmen, bo to nie jest biznes, tylko taki samozatrudniony właśnie, który musi robić wszystko sam, bo nie ma żadnego skalowalnego produktu lub usługi, tylko ma ten jeden swój, wymienianie czasu na pieniądze, no to niech mu się coś stanie i leży. Więc pytanie brzmi, czy twoja firma, jakbyś dzisiaj wpadł pod tira, czego nikomu nie życzę? Chociaż Putinowi może. No, ale w każdym razie, czy jakbyś tak wpadł pod tira, to czy twoja rodzina będzie miała kasę z twojej firmy? Jeśli nie, to warto przepracować model i dodać do niego. Nie musisz usuwać sobie tak, że o, ale ja lubię masować, Maćku, ja to kocham. Dobrze, kochaj to, rób to jak najbardziej, ale do tego dodaj jakieś skalowalne produkty lub usługi, albo innych masażystów, albo książkę o masażu, której można wydrukować nawet 1 000 000 sztuk, jakby było zapotrzebowanie i tak dalej. Coś takiego, co będzie zarabiać niezależnie od ciebie. Bo widzisz, Michael Jackson dzisiaj zarobił pieniądze. A nie ma go, nie ma chłopa. Nie ma, ale dziś zarobił kasę. I to jest to. Więc tak się planuje dobry biznes. Kolejny błąd, który udało mi się wielokrotnie popełnić i sam jestem na niego w nieskończoność narażony, więc sam się muszę pilnować. Startowanie kilku biznesów naraz. Czyli na przykład ktoś nie robił biznesu, to zrobi od razu dwa. Biznes, przypominam, wzięło się z angielskiego business, czyli zajętość. Dlaczego? Dla żartu? Nie. Dlatego, że rozkręcanie biznesu, o ile robienie biznesu, to nie musi oznaczać dużo czasu, ale rozkręcanie biznesu to jest potężna ilość czasu. I zakładanie, że ty będziesz mieć potężną ilość czasu razy dwa, to już zakrawa o szaleństwo, o brak kontaktu z rzeczywistością. Tak? A ludzie często przez to, że mają dużo pomysłów, bo ktoś, kto jest przedsiębiorczy, ma nielimitowaną ilość pomysłów. Można wymyślać i wymyślać. Ja ci sam dzisiaj po tym nagraniu mogę usiąść z notatnikiem i wypisać 10 nowych pomysłów, których wczoraj jeszcze nie miałem. I co z tego? Nie o to chodzi. Świat płaci za egzekucję, za rozwiązywanie problemów, a nie za gadanie, za pomysły, za geniusz. Za geniusz ci nikt nie zapłaci. Zresztą świętej pamięci pan Tesla skończył jako bidok i nędzosz. Dlaczego? Ponieważ no, był tylko geniuszem, a nie marketerem, jak jego kolega Edison, który był i kumaty, ale miał biznesowo poukładane pod kopułą. Więc był w cholerę bogaty. No i tyle. Także tak to działa, więc start kilku biznesów naraz, mimo że kusi. Ja wiem, że kusi, bo to jest tak, ja tak mam i z językami, żebym się najchętniej to uczył 20 naraz, i z biznesem, że jak mam nowe pomysły, to od razu bym ruszyłbym, już róbmy. No ale nie należy tak robić, mówiąc bardzo delikatnie. Nie należy tak robić, ponieważ zabraknie czasu. Zabraknie czasu, energii i wtedy nie wyjdzie i jeden, i drugi. Więc warto się uczyć tej cierpliwości, odpalić jeden, przetestować go, sprawdzić, stworzyć model, zautomatyzować, zlecić, co jest do zlecenia, zbudować system, procedury i wtedy sobie masz dokładać. Ja nie mówię, że nie da się robić kilku biznesów. Da się. Elon Musk robi kilka biznesów. Bill Gates, nie lubimy pana może, ale co by nie mówić, no to on tych biznesów tam ma całkiem sporo. Apple, to niby jedna firma, ale zobacz, ile to biznesów różnych. Produkcja zegarka i okularów i telefonu, to niby jest powiązane, bo to jest podobny system operacyjny, ale tak naprawdę to jest kupa różnych biznesów. Aplikacje, muzyka, można to wszystko nazwać odgórnie Apple, ale tak naprawdę to jest kupa różnych biznesów. No to jak to jest możliwe? No właśnie tak, że to powstaje sekwencyjnie. Czyli jeden projekt tworzymy, wrzucamy energię, czas, czasem pieniądze. Jak to zaczyna działać, to tworzymy pod to system, żeby to działało bez nas albo z jak najmniejszym naszym udziałem i wtedy dokładamy. Dlatego jeżeli w biznesie bentlejowym na przykład ja muszę zrobić jedyne co, to 4 godziny nagrań w miesiącu, czasem wychodzi 8, bo się rozgaduję, no ale powiedzmy średnio 6-7, plus jakieś narady poranne, no to raptem jest ten biznes na 15 godzin miesięcznie. A to wystarczy, żeby całe wydawnictwo Ekspertia posunąć do przodu, bo tam jest ekipa, która działa świetnie, rozwija, tworzy nowe produkty, licytuje nowe książki za granicą, żeby przejmować prawa autorskie, znajduje świetnych autorów tutaj w Polsce i tak dalej, i tak dalej. W Instytucie Lingwistyki podobnie mamy wszystko tak oproceduralizowane, że w zasadzie trzeba tylko pilnować, pogadać i tyle, i wszystko działa i działać będzie. W Lingomyszy, Lingomouse, tam jest więcej, jak tworzymy apkę, no bo to jest nowy biznes, więc tam rzeczywiście zaangażowanie musi iść większe, żeby to rozkręcić. Tak samo jak w Slavia Cosmetics, trzeba bardziej pokminić, no bo jest to relatywnie nowa firma, która wprawdzie już zarabia, więc już jest dobrze, no ale jeszcze to nie jest ten etap, żeby to wszystko tak działało, więc tak to po prostu działa, aczkolwiek tam są ludzie, którzy tą firmę prowadzą, a ja tam bardziej jako jestem doradca, mentor, tudzież inwestor. Także kilka biznesów na raz, nie ma jak, nie ma czasu, energii na to. Później, jasne, możesz być gdzieś inwestorem, tak jak wspomniałem przed chwilą, tak? Gdzieś wrzucisz kasę i może to zadziała. Jeżeli tam będą ludzie, którzy z kolei wrzucają tylko czas swój w ten jeden projekt. A jeżeli nie, no to ciężko. Więc nie róbmy kilku biznesów na raz, bo to nie zadziała. Kolejna rzecz. Nadmiar produktów i usług zamiast obrania niszy. W poprzednim odcinku tego typu mówiłem, że jest taki błąd, że nie ma upsella, tak? Czyli że ktoś ma jeden produkt i klient nie ma po co wrócić. Czyli jakby miał tylko jedną książkę, Klan Zwierzaków i nic więcej, no to co? Ktoś kupił i już. I mam go w bazie, ale nie mam mu czego sprzedać. Bez sensu. Zmarnowanie pieniędzy. Stracenie pieniędzy, bo nie zarobione to tyle, co stracone, więc bez sensu. Także muszą być inne produkty po to, żeby klient powracał. Ale nie może to też być tak, że ty teraz zrobisz wszystko. Czyli, że ty będziesz Amazonem. Czyli, że ty nawalisz produktów i usług dla każdego. Bez sensu to jest. Lepiej się skupić na jakiejś niszy i w tej niszy zostać gangsta. Tak? Opanować ją. Masaże dla pracowników korporacji. I być w tym najlepszy. Być może jedyny nawet. Podbić rynek w ten sposób. Miliony zarobić. To jest konkretna nisza. Jeżeli jesteś dentystą, pytanie, czy twoja klinika musi robić wszystko, co w świecie dentologii jest znane? Czy wy musicie robić i wyrywanie zębów, i ortodoncję, aparaty, tak, plomby, wszystko? Czy wybrać sobie parę rzeczy, w których będziecie najlepsi i z czego będziecie znani? No bo może tak być. Zdziwiło mnie to kiedyś, bo nie znając tej branży, no to kiedyś tam dzwonimy do dentysty i mówimy, że chciałbym się umówić z tym lekarzem, bo on ma bardzo dobre opinie w internecie na przegląd zębów. A oni mi mówią, ten gość nie robi przeglądów, ten gość tylko robi, nie wiem, ortodoncję czy coś tam. Więc jak nie ortodoncja, to nie ten gość. I mówię, o, to tak działa. I doceniłem to, bo nagle się okazało, że dzięki temu ten gość jest gangsta w ortodoncji, a ktoś inny jest w czymś innym. A jeżeli ktoś robi wszystko, no to gorzej. To gorzej, ponieważ nagle nie wiadomo, co on ma robić, tak? Czyli jak my w Slavia Cosmetics robimy wegańskie kremy do twarzy dla kobiet. Zobacz, potrójna niszowość. Dla kobiet, nie dla wszystkich. Wegańskie, naturalne jeszcze, to też ważne, bo nie konkurujemy z produktami, których nazw nie będę wymieniać, ale takimi, które stosują chemikalia, więc naturalne i do twarzy, tak? Czyli nie do stóp, nie do pięt, nie do pupy, tylko do twarzy. Czyli poczwórna niszowość. I regularnie my to słyszymy od klientek. No ale może byście dodali coś dla mężczyzn, dla męża bym kupiła. A może byście coś dodali też dla, nie wiem, na uda. A my konsekwentnie, mimo że niektórych tam zarządzających kusi momentami, że no klienci proszą, to powinniśmy mieć. A my wtedy szybko reagujemy, mówimy nie, 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 nie powinniśmy mieć. Bo my chcemy, żeby Slavia to były słowiańskie, naturalne, zdrowe kosmetyki dla kobiet do twarzy. Możemy zejść potem co najwyżej trochę niżej, tak? Szyja gdzieś, okolice. Ale nie może nagle być tak, że słowiańskie kosmetyki do twarzy dla kobiet, a nagle są też w sumie męskie i nie do twarzy i w sumie to nie słowiańskie. W zasadzie jak masz czarną karnację, to też spoko. Bez sensu. To musi być, ja wiem, że pewnie tracimy przez to jakąś część tortu, tak, rynku, ale tylko teoretycznie. Bo tak naprawdę to dzięki temu ten nasz fragment tortu, który my sobie bierzemy, to bierzemy go na pełnej, tak? Bo bierzemy go porządnie, pełnymi garściami. Wchodzimy w tam, bierzemy, idziemy po swoje. A nie takie trochę tu, trochę tam, trochę sram i tak nie wiadomo, czego my w ogóle chcemy od życia. Bez sensu. Więc to jest to. Regularnie mamy tak, że ktoś na naradzie wydawnictwa Ekspertia rzuca temat. No bo jest taka książka, może byśmy kupili do niej prawa. I od razu trzech atakuje. Co ty gadasz za głupoty? Przecież ta książka nie jest o rozwoju finansowym. Pałuj się. Nie będziemy tego wprowadzać. No dobra, sorry. Nie było tematu. Bo wszyscy wiemy, jaką niszę sobie obraliśmy. Wydawnictwo Ekspertia to jest wydawnictwo biznesowe. Ono uczy biznesu zarówno dorosłych, jak i dzieci, czyli inteligencji finansowej. I tyle. Czyli nawet jeżeli mamy znajomego, który napisał genialną książkę dietetyczną. Cudowną. I kusi nas, żeby tak wrzucić to do nas. To zawsze jest ta myśl, dobra, jaką my jesteśmy firmą? Taką, a nie taką. Jesteśmy firmą dietetyczną. Nie będziemy się rozwadniać, bo będzie to ryzykowne. Więc nadmiar produktów i usług, bo chcesz pokryć każdą branżę. Chcesz uczyć i początkujących, i średnio zaawansowanych, i zaawansowanych. Wszystkich naraz. Spokojnie. Wybierz sobie konkretną, wąską grupę docelową i zostań tam mistrzem świata, żeby cię wszyscy znali. Im węższa nisza, tym szybciej się w niej można wypromować. I to jest świetne. Kolejny błąd przedsiębiorców to jest brak balansu. I tutaj są dwie skrajności. Część przedsiębiorców pracuje po 20 godzin na dobę, łącznie z weekendami. Bo wyśpie się po śmierci, bo nie ma czasu na odpoczynek, na trening i na nic. Nie rozumiejąc, że to jest głupie. Dlaczego to jest głupie? Poza oczywistymi sytuacjami, że straci po drodze rodzinę i zdrowie. Ale to jest głupie również z punktu widzenia produktywności. Bo jeżeli jesteś niewyspany, to co z tego, że zaoszczędziłeś na spaniu? Tak? Czyli zamiast 8 godzin spałeś 5. Wcale nie jesteś 3 godziny do przodu, bo teraz przez te pozostałe 19 godzin jesteś 2 razy mniej produktywny. Więc z 19 zrobiłeś 9,5. Naprawdę. Są na to tysiące badań, ale nie trzeba żadnego badania, wystarczy samemu tego doświadczyć. Przecież każdy z nas wie, kto spał 5 godzin w daną noc, że kolejny dzień jest kiepski. No i co? Było marudzić, więc bez sensu. Tak samo jak nie ćwiczymy, bo ja nie mam czasu biegać, stracona godzina. To sobie puść podcast, wieczorka sobie wtedy słuchaj, zamiast teraz. Puść sobie podcast i coś rób, jak już musisz. Ale sprawdź, jak będziesz biegać, godzina treningu dziennie. Nie ma szans, żeby to nie wpłynęło pozytywnie na twój biznes i produktywność. Ja zaraz po tych nagraniach idę robić trening. Będę dźwigać ciężary. Mimo, że mam listę zadań. Parę innych rzeczy do zrobienia też. Dlaczego? Bo wiem, że kolejne zadania wykonam lepiej po tym treningu, a nie gorzej. Teraz już to wiem. Kiedyś tego nie wiedziałem. Kiedyś miałem poczucie winy. Dlatego ważyłem 112 kilo, byłem grubasem, byłem mniej efektywny i tak dalej. Mózg przymulony, no bo tłuszcz nie wpływa tylko na działanie brzucha i organów. Organem jest też mózg. Tak? Więc tak to działa. Jeżeli się nie ruszasz, źle to wpływa na produktywność. Także taki brak balansu wcale nie jest rozwiązaniem, że ty pracujesz, tylko pracujesz. Ja wiem, pierwszy rok, dwa biznesu to się pracuje po 16. ale nie po 20. I tak samo, wolna niedziela co najmniej, albo sobota, w sensie nie musi być akurat niedziela, jak kto woli, ale jak nie masz jednego dnia na reset, hard reset taki, żeby nie robić nic biznesowego, to ten mózg ci się tam po prostu nigdy nie wypoczywa. Więc jest zamknięty na najgenialniejsze pomysły. Kręcisz się w kółko jak ten chomik. Dlatego każdy potrzebuje dnia resetu i balansu. Jest też druga grupa, magików tak zwanych. Płatki śniegu takie. Że on teraz po pracy godzinę dziennie zainwestuje w biznes. I on chce być milionerem. Wiesz co? W ten sposób to nawet banku nie okradniesz skutecznie. Bo wiesz, to, czyli nawet złodziejem skutecznym nie zostaniesz, pracując godzinę dziennie. To nawet ci oszuści z OLX-a, oni pracują więcej. Bzdura to jest. A znam coraz więcej takich osób. Ja nie wiem, czy oni się wylęgają teraz ostatnio. Tacy, co by chcieli się nie narobić, a zarobić, ponieważ oni myślą egoistycznie, tak? Oni myślą o sobie. Żeby przypadkiem nie stworzyć wartości na rynku, nie dać ludziom rozwiązania jakiegoś problemu, produktu lub usługi, która w jakiejś dziedzinie poprawi im życie. Nie! Ja po prostu chcę ich pieniądze. Dajcie kasę, ludzie, dajcie kasę. Ja muszę tą kasę mieć. Rozumiecie? Ja chcę na wczasy. Ja chcę fajne auto. Ja! Nie wy. Tak se myślą. Coraz więcej ludzi tak se myśli. Oczywiście świat tu jest sprawiedliwy i ci ludzie nigdy nie zarobią pieniędzy. To wiadomo. Natomiast jeżeli masz takie tendencje i widzisz to u siebie, to zawsze możesz to zmienić. W starciu z rzeczywistością, gdzie niestety, ale godzina czy dwie po pracy nie spowodują, że zaczniesz zarabiać pieniądze, bo gdyby tak było, to bym sobie ustawił 10 nowych biznesów naraz bym puszczał. No nie? No czemu nie? Skoro godzina w każdym, jeszcze z możliwościami większymi, że mam zespół i jakieś zaplecze finansowe, no to jedziemy. Jedziemy. A jednak nie. Bo tak się nie da. Nie da się, po prostu biznes, zajętość, więc trzeba włożyć w to więcej czasu i energii. I ten balans musi być. Musi być zapiernicz, zwłaszcza na początku, ale nie do przesady. I wtedy jest ten złoty środek, aurea mediocritas tak zwany. Idziemy dalej. Kolejna rzecz, kolejny błąd klasyczny przedsiębiorców początkujących, radzenie się księgowej w tematach podatkowych. Czyli pani Kasiu, jak my to mamy robić? Na jakiejś takiej formie, na przykład JDG bardziej, czy bardziej to? A jak to rozliczyć? To bardziej w ten sposób, czy w taki? A jak inwestujemy w kryptowaluty, to tak to rozliczyć, czy siak? I się pyta księgowej. A powinniśmy wchodzić na VAT, czy nie? Więc ja ci mówię coś, ja wiem, że osoby księgujące, księgowi i księgowe teraz jak to słyszą, to może im się nóż w kieszeni otwierać, że Wieczorek takie rzeczy mówi, no ale muszę. Księgowe są od księgowania, czyli od przyjęcia dokumentów i porachowania tak, żeby było dobrze, żeby wyszedł ci podatek. I wtedy jak nie jesteś głupi, to nie liczysz tego samemu, bo po to są księgowe, po to są biura rachunkowe, żeby nie liczyć tego samemu, bo przedsiębiorca nie ma na to czasu, nie wolno mu samemu robić takich rzeczy, wystawiać faktur i jeszcze liczyć sobie podatków. Za duże ryzyko, nie mówiąc o tym, że strata czasu. Więc od tego jest księgowa. Od doradzania, jak sama nazwa wskazuje, jest doradca. Więc ja regularnie dostawałem, zresztą pewnie dalej dostajemy, tylko teraz mnie nie ma już na skrzynkach, no ale strzelam w ciemno, że tak jest. Maćku, szkoda, że nie spotkałem twoich odcinków wcześniej, bo źle mi doradziła księgowa. I powinniśmy czegoś nie robić na VAT-cie, albo coś inaczej rozliczać, byśmy płacili dużo mniej. Na przykład, czy ty wiesz, że jak masz e-sklep, to powinieneś płacić 3% podatku? Jak nie wiesz, no to może twoja księgowa też nie wie, ale doradca już wie. A czy ty płacisz... Ja raz miałem firmę, w której płaciłem VAT, mimo że nie trzeba było. Rozumiesz to? Bo nie wiedziałem, że nie trzeba. A księgowa powiedziała, no zapytałam pana, czy wchodzimy na VAT. To ja myślałem sobie, no VAT, no na paragonach wszędzie jest VAT, no to chyba trzeba wejść na VAT. To powiedziałem, że tak. Rozumiesz to? Kupę kasy stracone. I potem miałem pretensje do tej księgowej, że jest niekompetentna, straszna i zła. A potem z kolei jednak biłem się w pierś i zrozumiałem, że ja pytałem niewłaściwej osoby. Przecież ona była od księgowania, a nie od doradzania. Od doradzania jest doradca. I mnóstwo początkujących przedsiębiorców żałuje kasy na spotkanie z doradcą. Kiedy takie spotkanie może się odbyć raz na pół roku, raz na rok. Ale takie spotkanie się praktycznie zawsze zwróci. To nie ma sposobu, żeby się nie zwróciło, więc to jest usługa darmowa, nawet jeżeli on bierze tysiaka za godzinę. Naprawdę. Więc idziesz do takiego doradcy, możesz u nas, Kancelaria Ekspertia, i tam mamy. Ale nie musisz. idziesz sobie do takiego doradcy i mu mówisz, jaka sytuacja, co chcesz zrobić, a on ci znajdzie pomysły, na które byś nie wpadł i na które nie wpadniesz, bo musiałbyś siedzieć godzinami z ustawami. A księgowa też nie wpadnie, bo ona od tego nie jest. Ona chce, księgowa to jest osoba grająca bezpiecznie, tak? A doradca to jest osoba grająca odważnie. Nie ryzykownie, ale odważnie. Więc te dwa czynniki muszą się uzupełniać. A jak ty robisz tylko z księgową wszystko, to zawsze będziesz mieć turbo bezpiecznie, czyli tak naprawdę będziesz przepłacać za to pseudobezpieczeństwo. Bo to jest pseudobezpieczeństwo, bo i tak biuro rachunkowe jest ubezpieczone, no to lelo. Także nie radź się księgowej w sprawach podatkowych. Księgowej mów, że proszę pani, my to liczymy tak i tak. Tak mi powiedział doradca i tak to będziemy liczyć. Proszę tutaj, robimy. I tyle. Także kolejny błąd przedsiębiorców, przecenianie przychodów i niedocenianie kosztów. Czyli on se wyliczył, że skąd będzie mieć 5 klientów, każdy mu da po 1000, to zarobi 5000. Mimo, że w poprzednim miesiącu miał 2 takich klientów. Ale on se wyliczył, że w tym miesiącu będzie 5. Więc ja pytam, skąd? Skąd to wiesz? Jak ja bym miał 2 i to przez ostatnie 3 miesiące, co miesiąc byłoby 2, to bym na ten miesiąc założył, że będzie 2, a może nawet 1,5. Bo może coś się wydarzyć. A nie zakładałbym, że nagle będzie 5. A mnóstwo ludzi tak optymistycznie zakłada, że nagle coś się wydarzy, że przecież odpalam kampanię marketingową, to ona na pewno wygeneruje klientów. Nic nie jest na pewno. Podatki są na pewno i śmierć. Więc nie ma tak. A z drugiej strony z kosztami ludzie robią dokładnie odwrotnie. Czyli zamiast spojrzeć na swoje wydatki zeszłomiesięczne i trzeźwo ocenić, ile on naprawdę wydaje, to on zakłada, że nie, teraz to będzie trochę, tutaj muszę przelać, tu jakiś podatek, tu siaki, tu sraki. Ja w moich firmach słynę z tego, że moje wyliczenia są najbardziej pesymistyczne ze wszystkich. Czyli jeżeli ja mówię, że będzie w tym miesiącu podatku w tej firmie tyle, w tamtej tyle, to zawsze będzie w najgorszym wypadku, czyli raz do roku będzie tyle, ile powiedziałem, a prawie zawsze będzie mniej. Ponieważ ja zakładam, że pewne koszty się nie wliczą, że pewne koszty księgowa wyrzuci, że pewnych kosztów nie mogę nawet dosłownie policzyć, bo to jest jakaś amortyzacja, ja tego w pełni nie rozumiem, to w ogóle nie policzyć. I pi razy oko, wiem ile było przychodu, więc wyliczam z tego tyle i tyle, 9% dochodówki. I tyle. Jak będzie mniej, to się cieszę. Więcej nie będzie nigdy, bo fizycznie nie ma jak. I to jest rozsądne podejście. I tak samo, jeżeli firma X zarobiła, czyli Instytut Lingwistyki, zarobił tyle i tyle i średnia wychodzi X z zeszłych miesięcy, to ja zakładam, że w tym miesiącu osiągniemy w najlepszym wypadku tą średnią. Jeśli średnia potem rośnie, dochód rośnie, kampania działa, cieszę się bardzo. Ale nie będę tego zakładać jako pewnik, bo to jest bez sensu. I to jest zdrowy model. Z kolei koszty, zakładam, że coś wyskoczy. Coś, czego nie wiem, wyskoczy. I bardzo często wyskakuje, tak? Potem się okazuje, że mamy dodruk jakiejś książki. Przecież nikt tego nie klika codziennie, żeby wiedzieć, żebym ja wiedział, że za tydzień skończy się nakład takiej książki, no to trzeba dodruk, a to są niemałe pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Więc i wyskakują, ale my już mamy amortyzację na to, bo wiemy mniej więcej, ile rzeczy może wyskoczyć. Nauczyliśmy się tego, że życie takie jest. Daje ci mniej przychodów niż byś chciał, a więcej kosztów niż byś chciał. Dlatego też trzeba to brać pod uwagę i stosować zdrowy pesymizm. Czy taki pesymizm nie na zasadzie, o, skoro to takie ciężkie, to nic nie robię, życie nie ma sensu, tylko na zasadzie, dobra, będzie trudniej, ponieważ my się wspinamy tu na górę, no. To nie będzie łatwo, niestety. Bardzo ważna rzecz. I to nas prowadzi do kolejnego błędu początkujących przedsiębiorców, czyli że w ogóle jest brak budżetu. Czyli nie tylko, że ci ludzie zakładają, że będzie przychodu więcej, a kosztów mniej, tylko że oni niczego nie zakładają, bo oni nie robią budżetu. To jest błąd zarówno przedsiębiorców, jak i nieprzedsiębiorców. Że ludzie nie znają przepływu swoich pieniędzy, czyli żyją beztrosko na zasadzie, no przychodzi jakaś wypłata, ja potem płacę rachunki, no i co? A jak im powiesz? Człowieku, każda twoja złotówka powinna być w Excelu. Ile przyjdzie, ile wyjdzie, na co, ile płacisz za prąd, ile płacisz pracownikom, ile płacisz za mieszkanie. Wszystko musi być w Excelu. Na ten miesiąc rozpisane 30 dnia poprzedniego miesiąca. Żebyś ty już pierwszego wiedział lub wiedziała, jaka jest sytuacja. Bardzo wielu ludzi, jak to zrobi po raz pierwszy, to się zdziwi, bo się okaże z tego Excela, że wydają więcej miesiąc w miesiąc niż zarabiają. jak to jest możliwe, matematycznie niby niemożliwe, a jednak możliwe w postaci kredytów, kart kredytowych i tak dalej. I człowiek, który tego nie robi, po 2 latach budzi się z ręką w nocniku, w spirali kredytowej. I jak ja to mówię ludziom, czy mówiłem w przeszłości bardziej na żywo, to pierwsza reakcja zazwyczaj jest: Maćku, ale ja nie jestem excelowy. Co to w ogóle jest za teoria? Pokaż mi badanie naukowe, nie wiem, w Harvardzie to badali, w Stanfordzie? Który uniwersytet, w którym roku, nazwiska badaczy, którzy udowodnili, że istnieje coś takiego jak excelowy charakter? Skąd to wziąłeś? Co to w ogóle jest excelowy charakter? No, bo ja kiedyś słyszałem, że są ludzie humanistyczni. Nie... Dalej. Badanie, badacz, uniwersytet, który rok, na czym polegała próba badawcza, jaka była, ile było osób, jak udowodniono, że są ludzie humanistyczni i ci liczbowi bardziej, ściśli. Dawaj, dajesz. Czy po prostu powielasz jakieś teorie wymyślane, powtarzane w szkołach? W oparciu o to, że ktoś miał gorszych nauczycieli matematyki, to nie lubią matematyki i sobie mówił, że jest humanistą i odwrotnie. Bzdury. Każdy człowiek na świecie jest budżetowy. A kto nie jest, ten frajer, bo będzie tracić pieniądze. Nie będzie kontrolować ich przepływu. To nie jest lubię, nie lubię, nadaje się, nie nadaje. Tego nikt nie lubi. No kto to lubi? No dobra. Milionerzy pewnie to lubią. On se robi taki budżet na początku i mu wychodzi na zielono. I to jest spoko. Ale większość ludzi tego nie lubi, bo to jest bilans zysków i strat. I te straty, no, koszty, tak? Na czerwono to wychodzi. Bardzo często, zwłaszcza jak się jest jeszcze w nie najlepszej sytuacji, nie ma się dochodów pasywnych, no to ten bilans taki nie jest zbyt budujący, tak? Wychodzi na to, że duże koszty, że trzeba powalczyć trochę, żeby w ogóle zachować płynność. No i życie, no. Większość ludzi tak ma, no i co? Ale jak nie będziesz tego świadomy, to dopiero jest bez sensu. To jest absurd. To tak by powiedzieć, jem co jest i nie będę się uczyć o tym, co jest zdrowe, co nie, bo mi szkoda czasu, bo ja jestem taki nieuczący się, niezdrowotny. Bo ja jestem, mnie biologia nie interesuje. Po co ja mam wiedzieć, jaka woda jest zdrowsza, albo czy burger jest zdrowszy od czegoś tam. Nie, ja jestem taki niebiologiczny. No to skończysz z rakiem. Bez sensu. I tak samo ludzie kończą z rakiem finansowym. Tak? Więc nie ma, że Excel, nie Excel. Jak nie Excel, no to kartka i długopis. Nie ma najmniejszego problemu. Chodzi o to, żeby to robić. Miesiąc w miesiąc budżet. Ja dzisiaj rano aktualizowałem budżet, ponieważ robię zawsze na koniec miesiąca. I jednocześnie w połowie miesiąca, w okolicach płacenia podatków, jak wszystkie moje rachunki pesymistyczne się potwierdzą w lepszy sposób, tak? Czyli podatki już poszły, mniejsze zazwyczaj, wtedy wiem, ile realnie zostało, no to wtedy aktualizuję ten budżet do końca miesiąca. Czyli robię 2 razy w miesiącu, w połowie i na koniec. I od kiedy tak robię, to te pieniądze jakoś rzadziej uciekają, lepiej są, więcej ich też przychodzi, bo bardziej świadomie buduję źródła przychodu i tak dalej. Więc to trzeba robić. Budżetowanie. Kolejny błąd początkujących przedsiębiorców: nadmiar planowania zamiast good enough. Czyli mówiliśmy o tym trochę w poprzednim odcinku, ale ogólnie przedsiębiorcy tak mają, że siadają z tymi kartkami, długopisami, co nie jest głupie, i planują, rozpisują. Ale bardzo często jest tak, na przykład: Maćku, doradzasz 1000 przedsiębiorców, zrobiłeś największy kanał w kraju o biznesie, powiedz mi, jak się robi biznesplan. A ja mówię: wiesz co, nie wiem, bo nigdy nie zrobiłem. I nagle jest: jak to? Jak to? Ale przecież ty masz kilka biznesów, które działają, zarabiają. Ja nie wiem, jak się robi biznesplan, ponieważ zobaczyłem kiedyś biznesplan, nawet kilka, i one miały wszystkie po 30 stron. I tam była jakaś analiza SWOT, wiesz, miś SWOT to się kojarzy z tymi ziomeczkami, co podjeżdżają wozem opancerzonym pod banki i będą odbijać zakładników. A tam była analiza. To, tamto, siamto, wamto, jakieś te i takie przegadanie, że moim zdaniem plusy rynku, takie, śmakie. Nie mówię, że w takich biznesplanach nie ma jakiegoś elementu fajnego, w sensie, że jakiejś mądrości czasem. Czasem można z tego coś wyciągnąć, ale ja pierniczę. Jak ja bym miał 40 stron teraz pisać, zanim ja wystartuję z jakimś biznesem, panie, nie mam czasu, nie mam kiedy. To ja wolę iść w ogóle, ruszyć w świat, sprawdzić, odpalić jakąś mini kampanię na Facebooku, żeby zobaczyć, czy ludzie w ogóle chcą takiego produktu. Bo jak nikt go nie chce, to po co ja mam 40 stron pisać na ten temat? A może mi coś w biznesplanie wyjść świetnie, że będzie tyle klientów. Najbardziej mnie dziwią te biznesplany, że oni mają wypisane przychody na za rok i na za 5 lat. I to nieraz 100 do złotówki. Widziałem takie biznesplany. Za rok nasza firma będzie generowała 84 512 zł przychodu miesięcznie. A za 5 lat będzie to 1 312 000. To jest czarna magia. To ktoś jest zwykłym oszustem i to oszukuje samego siebie, że on wierzy w takie liczby. Skąd on je wziął w ogóle? Jak to można w ogóle przewidzieć? Biznes to jest coś, co jest totalnie nieprzewidywalne. To jest jak wpadasz do wrzątku i nie wiesz, co się dzieje. Z każdej strony coś się bulgocze po prostu. I ty próbujesz się w tym odnaleźć. Tak działa biznes. I oczywiście, im więcej masz doświadczenia, tym mniej więcej jakieś widełki możesz zacząć zakładać, ale też potem przyjdzie pandemia albo wojna i nagle wszystko się zesrało. Tak jest. Jednym na gorzej, innym na lepiej. No bo ktoś produkował akurat rękawiczki i pandemia przyszła i nagle wszystkie jego nawet najbardziej optymistyczne wyliczenia wzięły w łeb, bo sprzedaje 10 razy więcej. Ale częściej niestety jest w drugą stronę. Nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. No i co? Nic, więc takie biznes planowanie, weźmy się za robotę. Weźmy się za robotę, sprawdźmy, co wyjdzie. Tak jakby teraz ułożył se plan podbicia tej dziewczyny. Zakochał się, fajna dziewczyna. I teraz on, wyobrażasz to sobie? I teraz on 40 stron pisze, jak ją poderwie. Zamiast iść i ją poderwać. Biznes się też podrywa. Tak to działa. Więc strategia good enough. Czyli nie jesteśmy perfekcjonistami, ale nie jesteśmy też totalnymi amatorami, tak? Że my nic nie wiemy i teraz będziesz otwierać firmę, ryzykując wszystko. Czyli good enough, że mam podstawę, wiem, co chcę zrobić, mniej więcej kojarzę kierunek, mogę coś zaczynać. Mogę mini kampanię zrobić na fejsie, żeby sprawdzić, czy jest zainteresowanie. Mogę coś zacząć robić w kierunku stworzenia produktu, usługi. Zaczynamy, jedziemy z koksem. A potem będzie kaizen, czyli usprawnianie. Za każdym razem zrobimy sobie potem lepszą stronę, lepsze logo, potem coś poprawimy, potem będzie obsługa klienta lepsza, ale nie czekamy miesiącami na napisanie biznesplanu wielkości książki. Nikogo to nie obchodzi. Małe planowanie, jasne. Kartka, długopis, przygotowanie parę dni, żeby nie wypalić z głupotą i do boju. Działamy, ciśniemy. Kolejna rzecz, to jest brak umów i działanie na gębę. Na zasadzie jakiś taki optymizm jest u ludzi, że inni są uczciwi, są fajni, w dodatku wszyscy dobrze rozumiemy, na co się dogadujemy, na co się umawiamy, więc po co pisać umowy? A w ogóle tak samo jak jestem nieexcelowy, to jestem też nieprawny. Nie lubię żargonu prawnego, to nie będę pisać umów, bo to skomplikowane. No debil. I potem ktoś pisze umowę sobie, znaczy właśnie, ktoś dostaje umowę od galerii handlowej na 5 lat najmu, i nie umie jej zrozumieć, więc co robi? Podpisuje. No bo po co zmarnować 300 zł i parę dodatkowych godzin na spotkanie z prawnikiem, żeby ci to wyjaśnił, żeby ci powiedział, jakie to są ryzyka, żeby być może coś dodać. Może ty masz jakieś potrzeby dodatkowe do tej umowy, a nawet nie wiesz, bo się nie znasz na prawie i masz prawo się nie znać. Ne? Masz prawo nie znać się na prawie. Ha, ha. No. Ale ludzie chcą. Dlaczego? Ja ci to wytłumaczę psychologicznie, no bo w końcu studiowałem psychologię, więc na zawsze będę psycholog. Nie, no tak na serio. Wytłumaczę ci to psychologicznie. Jeżeli jest coś, co generuje u nas włączenie ciała migdałowatego, tak zwanego, czyli amigdali, to jest reakcja walki lub ucieczki. Czyli dostajesz sobie umowę, nie? Najmu na przykład. I jest umowa najmu. Albo umowę dostarczania towaru od Chińczyka, bo robisz jakiś, nie wiem, sprowadzasz jakiś kontener i czytasz taką umowę. Nie znasz się na tym, nie jesteś prawnikiem. No i ona ma 7 stron. I ty to czytasz. I ciało migdałowate się włącza. Reakcja walki lub ucieczki. No nie? Bo to jest straszne. To jest tragiczne. Więc patrzysz na to i teraz. Albo jest walka, czyli dobra, ciśniemy, czytam to, próbuję to zrozumieć. Ale częściej jest ucieczka. Nie, to generuje straszny dyskomfort. Wolę to już mieć za sobą. To po prostu podpiszmy. No i podpisujesz. I potem są problemy, ponieważ w biznesie się nie działa na gębę. Nie pisze się też umów samemu w oparciu o Google'a, bo ty teraz będziesz prawnikiem amatorem. Ja tak robiłem na początku. Sam pisałem sobie umowy. Założyłem sieć franczyzową. Miałem franczyzobiorców i sam pisałem te umowy. Mogło się to skończyć setkami tysięcy kary, które bym wypłacił tym franczyzobiorcom, a może i procesem karnym o oszustwo. ponieważ oni mnie posądzili o oszustwo w oparciu o to, że w tych umowach były zapisy, których nie mogło tam być. A czemu nie mogło? Czemu tam były? No bo ja nie wiedziałem, że ich nie może być. No bo co ja wiedziałem o umowach franczyzy? No tylko tyle, co sobie wygooglowałem. No to jest chora wizja w ogóle robić takie rzeczy. Nie wolno. Prawnik, jak masz umowę, po pierwsze musisz mieć umowę, nie masz na gębę, że ty dostawcę masz na gębę, co za absurd. I ty mu przelewasz pieniądze, bo on ci dostarczy towar. Fajnie, jasne, ja wiem. Jakbyśmy mieszkali w Dubaju, albo byśmy byli szejkami, to my robimy na gębę, tak? Bo Ali Al-Abdul ma ci dostarczyć kontener ropy i ty możesz podać dłoń i się dogadać, dostajesz tyle złota, ma przyjść kontener. Bo wszyscy wiedzą, że jak kontener nie przyjdzie, to Al-Abdul jutro utonie w kwasie. Bo takie tam są zasady. Oczywiście o tym się nie mówi, no ale tak to działa. Więc wtedy i ty, i Al-Abdul, wszyscy wiecie, że po przyjacielsku robicie biznesy na gębę. Bo tam się słowo szanuje. Różnica kulturowa, ponieważ jak ktoś słowa nie szanuje, to umiera. Natomiast w naszej kulturze, a w naszym kraju to już w ogóle, oszustów nie da się nawet wsadzić do więzienia, rozumiesz to? Ktoś się może oszukać. I nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Przecież OLX jest świetnym przykładem. Można od ludzi wyciągnąć setki tysięcy złotych, nikt im nigdy nic nie zrobi. Dlatego też, jak ktoś wchodzi na OLX-a i przelewa pieniądze obcym ludziom, to cóż, to trudno, to twoja strata. Trzeba było uważać. W każdym razie tak to działa. W związku z czym nie robi się na gębę biznesu. Trzeba mieć umowę. Ja wiem, wy się kochacie, lubicie, to jest twój przyjaciel ze szkoły. Ale to nawet nie chodzi tylko o uczciwość. Uczciwość to jest jedna rzecz, ale druga to jest zrozumienie. My mamy język. Język, mówię teraz o lingwistyce, język jest wspaniały, bo dzięki temu w ogóle można się dogadywać. Ale zakładać, że jak ty coś mówisz, to on rozumie to, co ty myślałeś, gdy to mówiłeś, to już jest straszny błąd. Każdy związek o tym wie. Tak, ponieważ w każdym związku ludzie się regularnie kłócą o jakiś absurd. O to, że ten powiedział coś, a tamta zrozumiała inaczej. I odwrotnie. I w biznesie jest dokładnie to samo. Więc ja wiem, Franek jest twoim przyjacielem z liceum. Znacie się jak dwa łyse konie. No to wiadomo, że zrobicie razem biznes. I on cię nie chce oszukać, a ty jego też nie. Ale pytanie, czy on rozumie wszystko tak jak ty? Dzięki umowie wszyscy zaczynają rozumieć wszystko. Oczywiście wtedy pogadają z prawnikiem, który im to wyjaśni na ludzki język. Natomiast wtedy dopiero zaczyna to być zrozumiałe, wtedy się to dopieszcza i wtedy nikt nie ma potem pretensji, że się egzekwuje umowę, skoro jest ta umowa. Tak to działa, więc nie robi się na gębę. Natomiast jak już rozumiesz, że nie robisz na gębę, to umowy robi prawnik, a nie ty z Googlem. Obojętnie, czy to jest umowa najmu, jak dostałeś mieszkanie po babci, teraz chcesz je komuś wynajmować, prawnik. Albo agentka nieruchomości, w najgorszym wypadku. Jak podpisujesz umowę franczyzy albo dostarczenia towaru, nigdy na gębę, w wynajmu lokalu, zawsze prawnik, 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 prawnik. Nie wolno robić biznesu bez prawnika. Prawnicy wbrew pozorom wcale nie są tacy drodzy, to kosztuje parę stów, to nie jest, że ty musisz być wielkie korpo i kilkadziesiąt tysięcy na nich przygotować. Naprawdę, napisanie umowy albo sprawdzenie umowy to zawsze jest kwestia paru stówek, a te parę stówek może ci zaoszczędzić tysiące złotych albo dziesiątki tysięcy i kupy nerwów. Więc klasyczny błąd. Brak umów, działanie na gębę. Nie róbmy tak. Kolejny błąd. Nieumiejętność określenia i wykonywania Pareto. Co to oznacza? Pareto to jest 20% działań, które przynosi 80% rezultatów. My w naszych firmach to słowo Pareto to jest takie słowo jak czasownik być. Po prostu tego używa się codziennie. To jest Paretem, to nie jest Paretem. Słuchajcie, może byśmy zrobili tutaj. A drugi odpowiada, nie, to nie jest Pareto. Codziennie to słowo pada po kilka razy. Na każdej naradzie sygnalowej z rana. Zawsze jest Pareto. To jest Paretem, szukamy Pareto. Czemu nie mamy Pareta? Co jest u nas Paretem? Co w tym projekcie będzie Paretem? I tak dalej. Czy ten produkt jest Paretem? Notorycznie. Czyli to, w co należy włożyć najwięcej energii, ponieważ to przyniesie najwięcej rezultatów, zamiast szlifować pierdoły. Czy dziś z rana dosłownie pojawił się na naradzie wydawnictwa Ekspertia jakiś tam temat, że można by zrobić jakieś filmy w lesie z naszymi książkami, bo te filmy wtedy będą pokazywać, jak te książki są obracane i tak dalej. I od razu wszyscy powiedzieli, ale to nie jest Pareto. To nie jest Pareto, to nie zwiększy obrotu wydawnictwa o na przykład 80%. I oczywiście są pewne rzeczy, które nie są Paretem, jak obsługa maila, a i tak muszą się wydarzyć. I w tym wypadku też tak było, bo powiedzieliśmy, to nie jest Paretem, ale my to możemy w całości zlecić. Dać kasę i nie dotykać tego, więc spędzić na tym już tylko minutę. I wtedy spoko. To jest warte naszej minuty. Ale jakby to był pomysł, który wymaga od nas dziesiątek godzin przygotowania, a nie byłby on paretem, to kij z nim. Trzeba go zatrzymać. I przedsiębiorcy nie zastanawiają się każdego dnia w swojej firmie, co dla mnie jest paretem. I robią przez to jakieś pierdoły. 10 godzin z księgową siedzą w miesiącu. Czy to jest twoje pareto? Czy zlecić księgowe, ile wlezie, niech liczy, raz na kwartał spotkać się z doradcą na godzinę i tyle. Być może paretem w twojej firmie jest pozyskanie nowych klientów. A być może zatrudnienie właściwego człowieka, który cię odciąży w takich rzeczach najbardziej ciebie przeciążających. A może paradoksalnie paretem twojej firmy jest zlecenie prywatnych rzeczy. Bo teraz dużo energii poświęcasz na gotowanie, na mycie mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Może tam jest pareto teraz ukryte, bo wtedy odzyskasz dużo energii. Czyli paretem może być brak energii, czy energia właśnie. Różne rzeczy mogą być paretem. Trzeba każdego dnia, czy warto, nic nie trzeba, ale warto każdego dnia przychodzić do pracy, zastanawiając się, co w mojej firmie jest paretem, co mi wygeneruje największy zysk. Albo w drugą stronę, co jest tym bottleneckiem tak zwanym, czyli to się po naszemu nazywa wąskie gardło. Czyli jaki jest jeden taki element, który blokuje zwiększenie przychodów naszej firmy. Jeden, nie siedem, czyli tu nam coś nie działa, tam jest za wolno, tam brakuje pracownika. Nie, jakbyś mógł wybrać tylko jeden, to co? Co to jest? Jeden tylko element. No mamy za mało klientów na przykład. Może to. Albo nie mamy ludzi. Więc nawet jakby było dziś więcej klientów, to nie ma jak ich obsłużyć, bo mamy produkt, którego nie da się skalować. Pracuje już po 300 godzin w miesiącu, więc nie da się więcej zrobić. Widzisz, to może być. To jest to. Przedsiębiorcy tego nie rozkminiają, a powinni rozkminiać to codziennie. Co jest paretem twojej firmy, co jest wąskim gardłem. Żeby nie robić wszystkiego, bo za to nie płacą. Płacą ci za konkrety. Kolejny klasyczny błąd przedsiębiorców to jest JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza. Mówię o tym wiele razy od lat, że prowadzenie JDG ma sens tylko w nielicznych wypadkach. Po pierwsze, kiedy opłaca się ryczałt, czyli na przykład jak robisz e-handel albo działasz w jakiejś branży, w której można mieć niski ryczałt typu 3%, 5,5%, 8,5%, wtedy JDG jest całkiem niezłą konstrukcją, można to połączyć ze spółką i wypłacać w ten sposób pieniądze ze spółki. To może nie być głupie przy założeniu, że prowadzisz działalność nieryzykowną, czyli nie bierzesz kredytów, nie działasz w jakiejś branży, że ktoś cię może pozwać o 200 tysięcy odszkodowania, tak? I wtedy JDG ryczałtowa może mieć sens. Natomiast JDG nieryczałtowa, czyli jakieś progi podatkowe, co to w ogóle jest? To jest absurd. No debil. Po co masz płacić 18 czy 19% dochodówki, jeśli w spółce ZOO płacisz 9%? Po co masz ryzykować swoje nazwisko, że weźmiesz kredyt i nie spłacisz na przykład i nagle zabiorą ci wszystko? Nawet jak zamkniesz firmę, pójdziesz pracować na etat, żeby to odrobić, to oni ci zabiorą wszystko. I tak w nieskończoność. Jak możesz mieć spółkę ZOO i gdyby tam nie wyszło, to ogłaszasz upadłość, jest taki mit, że prezes spółki odpowiada całym majątkiem, ale to jest bzdura, to wystarczy z sensownym prawnikiem pogadać, żeby po 3 minutach rozmowy rozumieć, że to się nigdy nie wydarzy. I prezes żaden za nic nie odpowiada. Fikcja. Więc zakładasz spółkę, gdyby nie wyszło, nawet jak twierdzisz z jakiegoś powodu, że ona musi się finansować, brać kredyty, no to przynajmniej wtedy zamykasz spółkę, upadasz, no różne tam są wyjścia, to nie będę wszystkiego teraz zanudzać. I tyle. Więc początkujący przedsiębiorca często płaci po pierwsze niepotrzebnie ZUS, bo mając spółkę by nie musiał, i niepotrzebnie za duże podatki, no bo bierze jakieś progi podatkowe i płaci tych podatków 17, 18, 19%, a mógłby 9% na spółkę ZOO. Bez sensu. Wejdź na sekretyspółek.pl, tam na naszej platformie wyjaśniamy co i jak z tymi spółkami. I tak jak mówię, JDG ma sens tylko na ryczałcie w przypadku sensownego, czyli bezpiecznego biznesu. I wtedy to jest ok, tak? Ktoś ma ryczałt od 5,5%, prostą księgowość, to jest spoko. Nie bierze kredytów, nie robi głupot, nie ma problemu. Natomiast w większości przypadków, albo poza ryczałtem też w ogóle, JDG to po prostu jest błąd. Przedostatni błąd na dzisiaj, głupie koszty. Czyli przedsiębiorca zakłada biznes, zamiast skupić się znowu na pareto, kosztowym również, czyli inwestowania pieniędzy w to, co jest mądre, to on inwestuje losowo w to, co wyczytał w internecie albo sam wydaje mu się, że byłoby dobrze. Na przykład w biuro. Co to w ogóle jest za pomysł, żeby w XXI wieku ktoś mi opowiadał takie kocopoły, że przedsiębiorca potrzebuje biura? Ja nie mówię, że nie fajnie jest mieć biura, bo sam mam biuro. Po tym nagraniu opuszczam ten samochód i idę do swojego biura pracować. W zasadzie to najpierw zrobię tam trening, bo mam tam wszystkie już sprzęty do treningu. Potem coś popracuję. Dziś rano też tam pracowałem. Uwielbiam to, to jest prawda. 100 razy lepiej pracować w biurze niż w domu. To jest fakt. Ale, wszystko w swoim czasie. Tak? Czyli najpierw się zarabia, potem się wydaje. Ja wiem, że w naszych czasach to jest szaleństwo. Jak to, Maćku? Przecież mogę dostać kredyt, leasing, pożyczkę. I mogę wydawać najpierw, a potem zarobić. No debil. Nie. Znaczy możesz, nikt ci nie zabroni, ale jest to głupie. I zawsze to było głupie i zawsze to głupie będzie. Jak to już w Biblii czytaliśmy, czyli 2000 lat temu już to rozkminili, dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. Wierzyciel staje się panem dłużnika. Cytat z Biblii. Rozumiesz to? 2000 lat temu oni już kumali coś, czego miliony ludzi na świecie dzisiaj dalej nie kumają. Więc biuro nie. Mało tego, niezłe jaja. Wielu przedsiębiorców jeszcze nie dość, że muszą mieć biuro. Muszą mieć biuro koniecznie, no bo jakby pracowali w kawiarni albo w domu, no to byłoby strasznie, po prostu strasznie by było. Tragicznie, nic by nie zrobili. To jeszcze muszą mieć biuro w ogóle w przeszklonym budynku w dobrej dzielnicy. Muszą. To już nie mogą mieć biura na zasadzie, że jak ich kolega pracuje od 8 do 16, to oni powiedzą, to może ja w twoim mieszkaniu będę pracować w tym czasie. Zapłacę ci za to czystówki miesięcznie. Nie, to by było obrazoburcze. To trzeba za dwa koła wynająć biuro w przeszklonym wieżowcu w centrum miasta wielkiego, Warszawy, Katowic, żeby było ładnie. Bo wtedy ta startupowa atmosfera spowoduje geniusz twoich pomysłów. Nie wiedzieć czemu te wszystkie największe firmy świata powstawały w ohydnych, przebrzydłych garażach. Może dlatego, że jak się zaczyna w kanale, to się ma większą motywację, żeby z niego wyjść. Jak się od razu opływa w luksusy, na które cię nie stać, to w zasadzie się myśli tylko o tych luksusach, a nie o konkretnej robocie. Więc biuro, auto. Przedsiębiorca zakłada firmę i kupuje auto. Co? Ja rozumiem, jak przedsiębiorca jest taksówkarzem. Tak? Zakłada taksówkę. No to potrzebuje mieć taksówkę. To ma sens. Albo chce być kurierem, dla GLS-a jeździć, no to potrzebuje tego tam vana czy coś tam, nie? Transportera. Rozumiem to. Ale gość zakłada firmę. On będzie masaże robić i to stacjonarne w tym lokalu. I on kupuje auto z dotacji. Na przykład wziął dotację z Urzędu Miasta i auto kupuje. Hola, hola. Na auto to należy zarobić. A najpierw jeździć tramwajem, albo biegać, albo chodzić. To żadna obraza. W zasadzie to nic złego. Właśnie złe to jest kupić sobie auto w momencie, gdy to nie jest z dochodów. Jak cię stać i już poinwestowałeś w rozwój firmy, to wtedy sobie kupuj auto. Wiesz, co ja zrobiłem, żeby nie było, że ja tak mówię oni, początkujący przedsiębiorcy. To ja ci powiem, co ja zrobiłem. Kiedyś, jak zaczynałem biznes, zrobiłem dwie rzeczy. Po pierwsze, kupiłem auto Mercedesa CLS 230 kompresor w kupę na kredyt. Kosztował on 31 tysięcy, cena ofertowa. Wiesz, ile zapłaciłem za niego? 31 tysięcy. No debil. Dlaczego? Ponieważ ja nie wiedziałem, że ceny aut, te, które są w ofercie, to nie są prawdziwe, tylko to są takie na strzał, po to, żeby można było obniżać. Ja tego nie wiedziałem, więc nie obniżałem. Powiedziałem, no to auto jest za 31, to za tyle kupuję. Wiesz, ile miałem wtedy pieniędzy na koncie? Zero. Czyli całe 31 wziąłem kredyt na to. I w podobnym czasie kupiłem również komputer do firmy. Oczywiście, mając zero pieniędzy, musiałem zrobić to na leasing. Nie, żebym nie miał komputera. Miałem. Ale miałem powody też, żeby pracować na lepszym. Bo tamten, no to trochę już był powolny, Windows się wieszał i tak dalej. Nie tak, żeby się totalnie nie dało, żeby się nie włączał i tak dalej. Po prostu, no nie był to komfortowy sprzęt. Więc sprawdzając, że mam zdolność leasingową na 5 koła, kupiłem kompa za ile? Oczywiście za 5 koła, no bo przecież czemu za 2300? Skoro miałem zdolność na 5, no to kupię za 5. Więc kupiłem auto za 31 i komputer za 5. Po co? Nie wiadomo, bo byłem debil. I tyle. To auto oczywiście spłacałem je długo później, jak już go nie miałem. A komputer i tak go sprzedałem po jakimś tam czasie za tysiaka. I co? I na tańszym i tak bym pracował. Więc to tylko przyspieszyło moją nieuchronną spiralę kredytową, która później nadeszła z takim uderzeniem, że myślałem, że do końca życia nie wyjdę z długów. Więc nie było warto. Czyli wymyślanie takich głupot, że ty musisz mieć MacBooka. Czemu? A jak ci przystawię pistolet do głowy i powiem, zarabiaj pieniądze bez MacBooka, to zarobisz czy wolisz kulkę w łeb? Zarabiaj pieniądze bez biura, pistolet przy głowie. Da radę czy nie? Więc znowu, jak ty masz kasę, bo ty pracowałeś na truskawkach w Norwegii i masz 100 tysięcy odłożone, to se kup MacBooka za dychę, biuro se wynajmij za dwa koła. Dalej uważam, że warto by było poczekać z tym. Ale, no dobra, przynajmniej masz jakieś tam oszczędności. Ale ludzie to jeszcze robią tak, że oni nie mają oszczędności. Mało tego, biorą pożyczone pieniądze i kupują komputery, samochody, wynajmują biura, nie wiadomo co, co im w ogóle jest niepotrzebne. To samo jest ZUS. Płacą ZUSy. Po co? Po co ZUSy? Co, ty już na emeryturę idziesz jutro, że ty ZUS musisz płacić? Spółkę se załóż. Zatrudnij się na 1/16. Jak chcesz mieć podstawową opiekę, że karetka przyjedzie, no to zapłacisz za ten ZUS przynajmniej 100, a nie 700 albo 1500. Albo ludzie piszą umowę o pracę już z pracownikami. Pełna umowa o pracę, pełne ozusowanie i już gość dostaje 3,5 na rękę, a trzeba za niego płacić 5,5. Czy dwa koła w plecy. Po co to? Nie można się dogadać na początku, że to jest nowy projekt, że próbujemy, że ja cię na razie zatrudnię jakoś inaczej. Nie żeby na czarno, tego bym absolutnie nie polecał, żeby mu na przykład zaproponować więcej kasy, ale na czarno. Na przykład 4200. To by było nieładne. No ale są różne tam rozwiązania. Tak samo niemierzalna reklama, czyli założył firmę i teraz on billboard będzie stawiać. Więc ja pytam, jak ty sprawdzisz, kto jest z tego billboardu? Ile klientów? Jeżeli pieniądze są ograniczone, to kampanie się robi wycelowane. Czyli takie, że ty wiesz, czy to zadziałało. Bo tylko wtedy to ma sens, tylko wtedy wiesz, co skalować. A połowa kampanii co najmniej nie zadziała. Czyli robisz kampanię na przykład na Fejsie albo na Google Ads. Dlatego, że tam możesz mierzyć wyniki. Wiesz, ile masz klików, wiesz, czy coś to dało, czy straciłeś pieniądze, która kampania lepiej konwertuje, tam wiesz. A jak dasz billboard, to co? Przyszli, nie przyszli, no i masz 10 klientów. Jasne, jak oni przychodzą osobiście, to jeszcze możesz zapytać. Czy, przepraszam, pani z billboardu? Ale często sprzedajemy coś tak, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z klientem, nie wiemy kto, skąd, jak, co, zwłaszcza jak były też inne działania, to potem jak to zmierzysz, że ten był, on widział i billboard, i Facebooka. To skąd on jest? Z billboarda czy z Facebooka? On sam tego nie wie. Bo to jest niemierzalne w ten sposób. A może faktycznie billboard w połączeniu z Facebookiem działa? Jak to zmierzysz? Nie ma jak tego zmierzyć. Dlatego na takie zabawy to możesz zostawić sobie czas, gdy będziesz mieć hajsy. I wtedy się możesz bawić. My na przykład oklejamy właśnie Fiata 500. Kupiliśmy Fiata 500 i on będzie oklejony na mysz, i będzie stać, być może niektórzy z Was niedługo go zobaczą, na różnych parkingach w tym kraju będzie stać sobie taki Fiat przebrany za mysz, promujący aplikację językową LingoMouse. Jest to niemierzalne. My nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ile pobrań apki będzie z tego Fiacika. Nigdy się tego nie dowiemy. Ale wiesz co? Czemu to robimy w takim razie? Bo nas stać. Rozumiesz to? To sponsoruje firma Instytut Lingwistyki, którą stać na takie rzeczy, eksperymenty również niemierzalne. Billboardy też sobie możemy zrobić. I tyle. Natomiast początkujący przedsiębiorca nie może sobie robić reklamy na lewo, prawo, bo coś. Bo Carlsberg przecież tak robi. Reklama telewizyjna, która nie wiadomo jak ją zmierzyć, to robią. Albo sponsorują festiwal muzyczny. To robią. A jak to zmierzą? Ile potem piw się kupiło przez ten festiwal? Nie wiadomo, ale ich stać. Rozumiesz, to im więcej zarabiasz, tym bardziej budujesz taki branding już. Nie tylko taki marketing stargetowany, ale też branding. Bo cię stać. I to trzeba robić, to warto robić jak najbardziej, ale dopiero dalej. A na początku musi być konkretny marketing. Na zasadzie wydaję 2 złote i mam z tego pozyskać 4. I tylko to. Czyli na początku biznesu nie robimy niemierzalnej reklamy, a wyłącznie mierzalną. Bo niemierzalna to też jest głupi koszt. Wizytówki ludzie robią. Ja pierniczę, XXI wiek, wizytówki? Powiem Ci trik, super hiper trik, który od lat działa, wymyśliłem go chyba z 15 lat temu i już wtedy działał, a do dziś działa. I od tego nie mam, od tego czasu nie miałem nigdy wizytówki. Ktoś Cię pyta na spotkaniu networkingowym nawet o wizytówkę, czyli nawet w miejscu, gdzie wszyscy są przyzwyczajeni do dawania wizytówek. A Ty mówisz, wiesz co, ja nie daję wizytówek, bo wtedy nikt mnie nie pamięta, zapisz sobie. Maciej Wieczorek, gość od, nie wiem, eksperta w Bentleyu, albo od Instytutu Lingwistyki, albo coś tam. No to, co Ty tam robisz, tak? Czyli powiesz mu, zapisz sobie Franek, specjalista od masażu chińskiego. Bo nie mam wizytówki, to sobie zapisz. Puść mi sygnał, ja Ci puszczam też. I nagle się okazuje, że tak jak steki sterty wizytówek, do których się zagląda po roku, a potem się wyrzuca do kosza i nic z tego nie wynika, tylko sprzedawcy garnków korzystają z wizytówek, bo biorą taką stertę 100 wizytówek i dzwonią, potem wciskają te garnki. A poza tym to nie działa. No to nagle się okazuje, że ktoś Ciebie ma w telefonie już i puścił Ci sygnał, więc Ty masz jego numer. 100 razy lepiej. Ty zapisujesz sobie jego numer i możesz do niego zadzwonić za miesiąc. Słuchaj, gadaliśmy na tej konferencji, robię masaże, pamiętasz? Może padnę do Ciebie na testowy masaż. No i już, 100 razy lepsze niż jakieś wizytówki, marnowanie pieniędzy. I ostatnia rzecz. Mentalność chłopaka za 5 zł, tak zwana, czyli oszczędzanie na bzdurach. Czyli gość mówi, ja teraz będę bogaty, bo nie będę pić latte w Starbucksie. Ale właśnie, biuro za 2 koła, auto w leasingu, inwestycja w kampanię billboardową za 20 tysięcy. Czyli oszczędzanie na jakichś totalnych bzdurach, czyli kawy nie będzie pić teraz, bo on teraz oszczędny jest przedsiębiorca, a wydawanie, marnowanie na poważnych rzeczach. To jest abstrakcja, która prowadzi do bidy i tego po prostu nie rób. Także popracuj nad tym, żeby oszczędzać na dużych rzeczach, wtedy robisz duże oszczędności. Bogactwem nikt się nie stał bogaty od niekupowania kawy w Starbucksie. To jest bzdura. Więc bogactwo to się robi zwiększając dochód drastycznie i nie marnując pieniędzy na głupoty, czyli na kupowanie nowych aut, na najmy terminowe i tak dalej. To tam się traci. A ja spotkałem już takie osoby, które nie piją kawy w Starbucksie, bo są oszczędni, a mają auto w najmie terminowym. Niedorzeczne. No i dobra, to tyle na dzisiaj. Myślę, że wystarczy. Pamiętaj, że w środę 27 września robię dla Ciebie webinar. Link pod tym nagraniem. Tam opowiem Ci, co w takim razie robić, żeby Twój biznes był skuteczny i żeby działał. Zapisz się już teraz, dołącz do nas i widzimy się tam niebawem. Wpadnij też na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe, na ekspercja.com.pl po nasze książki dla dzieci i dorosłych i na sekretyspółek.pl po to, żeby nie płacić ZUS-u i nadmiernych podatków. Dzięki za obejrzenie, lajkuj, komentuj, udostępnij znajomym, bo to jest też ważne, żeby moja przykra twarz pojawiała się w większej ilości ludzi w tym kraju. Wszystkiego dobrego, widzimy się na stronach, na tym kanale i na live'ie. Do zobaczenia. Cześć!